Wolna Sobota w Radio Podlasie.
Od kilku dni na naszej antenie przewijają się tematy związane z energetyką. Dziś proponujemy Państwu krótką wycieczkę w odległą przyszłość i dwie ciekawostki z tej branży. Jedna, że może głośna i szumnie reklamowana elektromobilność będzie wyglądała nieco inaczej niż się zapowiada, a druga, że nowoczesna technika może przynieść oszczędności i wygodę nie tylko w wielkich miastach. Adam Białczak.
Dzień dobry Państwu. Ta wycieczka, ta przyszłość, o której tutaj wspomniałaś we wstępie, to może nie jest tak aż bardzo odległa, bo pewne technologie już istnieją. Tylko pytanie, jak się będą upowszechniać i ile będą kosztowały. O elektromobilności mówi się od kilku lat dużo, to jest taki konik obecnego rządu, chociaż to idzie trochę wolniej niż się spodziewano. Może Państwo pamiętają to hasło milion aut elektrycznych do roku 2025. To hasło tak po cichutku umarło, teraz już raczej przedstawiciele rządu o tym nie mówią. Ten rozwój idzie wolniej niż się spodziewano, ale jednak idzie. No, w Siedlcach od kilku miesięcy, już prawie od roku mamy te stacje ładowania samochodów elektrycznych. No, wielkich kolejek przy nich nie widać. Takie pojazdy to wciąż u nas rzadkość ze względu na cenę. No ale jednak mają się upowszechniać, a infrastruktury do nich ma przybywać. No tutaj wszyscy mają nadzieję, że może ktoś kiedyś w końcu wymyśli akumulator, który można naładować nie w parę godzin, ale w parę minut, tak żeby ładowanie samochodu elektrycznego nie trwało dłużej niż tankowanie samochodu benzyną czy olejem napędowym. No ale ponieważ takiego akumulatora jeszcze nie ma, to niektórzy się rozglądają, że może by jednak te samochody elektryczne jeździły nie na akumulatory, tylko na ogniwa paliwowe. Nie wdając się za bardzo w fizykę i zaawansowaną technikę, ogniwo paliwowe to jest takie coś, co produkuje prąd z tlenu i wodoru, a jako produkt uboczny generuje tylko czystą wodę. To jest używane już od kilkudziesięciu lat na statkach kosmicznych, a od kilkunastu lat na okrętach podwodnych, więc takie dosyć niszowe jeszcze obszary zagospodarowania, ale mówi się właśnie o tym, żeby używać tego również do napędzania samochodów. No i największy problem jest nie tyle samo ogniwo paliwowe, bo tu już mniej więcej wiadomo, jak to działa, z tym, że największym problemem jest bezpieczne przechowywanie tego wodoru, bo to wiadomo, to jest strasznie palne i wybuchowe i bardzo lotne i zrobić szczelny zbiornik i bezpieczny, który można wodór przechowywać, to jest wielka sztuka. No ale korzyści są potencjalnie spore. I tutaj nafciarze, którzy już widzą początek końca ich branży, no ten koniec jeszcze odległy, ale już tendencje są takie, że oni już się muszą szykować, żeby się trochę przestawić. Kilka dni temu, na początku tego tygodnia, byłem na takiej branżowej imprezie Kongres Powerpol, gdzie się zebrali energetycy, ciepłownicy, właśnie firmy paliwowe. I tam prezes Lotosu, Mateusz Bonca, mówił o tym, że jego firma już się szykuje do tego, żeby zwiększać produkcję wodoru. O tak właśnie, żeby trzymać rękę na pulsie, bo może właśnie te samochody na wodór się upowszechnią, więc zamiast benzyny będą na stacjach wodór sprzedawać i już się do tego powolutku szykują. W przerwie kongresu dopytywałem go o szczegóły.
Grupa Lotos jest rzeczywiście bardzo dużym producentem wodoru. Produkujemy kilkanaście ton wodoru na dobę, co pozwala nam myśleć dość otwarcie o tym, w jaki sposób ten wodór w przyszłości wykorzystywać. Oczywiście większość tego wodoru jest spalana w rafinerii, czy wykorzystywana w rafinerii, natomiast w tej chwili mamy projekt, który pozwoli nam w ciągu najbliższych pewnie dwóch i pół roku postawić stację do czyszczania wodoru, do czystości, która jest konieczna dla ogniw paliwowych i uruchomienia przynajmniej dwóch punktów, w których ten wodór będzie mógł być podawany pod ciśnieniem do zbiorników. I w tej chwili znajdujemy się w takim punkcie, w którym ten projekt ma finansowanie, jest ustrukturyzowany, jest uruchomiony. Mamy nadzieję stać się tym przyczynkiem do powstawania tego rynku w Polsce.
Trwają cały czas dyskusje, czy ta przyszła elektromobilność będzie bazowała na samochodach, na akumulatorach. No akumulatory to wiadomo, metale ziem rzadkich, które środowisko cierpi, jak to się wydobywa i przetwarza, jest tego ograniczona ilość, a niektórzy mówią właśnie, że wodór ma większą przyszłość, według Pana?
Myślę, że różne poglądy w tej chwili się ścierają, natomiast my chcielibyśmy upewnić się, że korzystając z naszych naturalnych przewag i naszej naturalnej wiedzy, dostarczamy na rynek zarówno naukowy, jak i rynek taki biznesowy, dostarczamy produktów i rozwiązań, które mogą być wykorzystywane. A w przyszłości, która z tych technologii wygra, zobaczymy. No my jesteśmy rzeczywiście predestynowani do tego, żeby grać na rynku wodorowym, czy też żeby działać na rynku wodorowym i tam jesteśmy bardzo aktywni, ale też aktywnie obserwujemy punkty ładowania, budujemy infrastrukturę dla baterii. Zobaczymy, która z tych technologii w długim okresie wygra. Być może są to też technologie, które będą komplementarne. Dla niektórych typów pojazdów będą to baterie, dla innych typów pojazdów będą to ogniwa wodorowe.
jeśli chodzi o zwiększanie produkcji wodoru, bo rozumiem, że teraz to jest przy okazji, no tak na marginesie, przetwarzania ropy naftowej, prawda? A jeśli będzie większe zapotrzebowanie, to skąd go brać?
Myślę, że rafinerie są dobrze przygotowane do tego, żeby wodór produkować, oczywiście z gazów, z kopalin, ale technologie są znane i tu rzeczywiście kluczowe jest, jak będzie wyglądał ten rynek i jaki może być popyt na ten wodór. Natomiast rozwiązanie, w jaki sposób ten wodór do rynku dostarczyć, na pewno będzie znalezione.
Branża trzyma rękę na pulsie, jednym słowem, no a my czekamy, aż samochody elektryczne stanieją, bo teraz jeszcze są poza zasięgiem, mimo że jeździ się tym podobno całkiem przyjemnie. No to teraz druga wycieczka w przyszłość, trochę już inna branża, chociaż też związana z energetyką. Może się kiedyś obił Państwu o uszy taki termin smart city? To tak kojarzone z tymi największymi miastami, bo te wielkie metropolie grzęzną w korkach, zużywają straszne ilości prądu, no i projektują sobie takie elektroniczne mózgi dla wielkiego miasta, czyli takie systemy, gdzie się steruje sygnalizacją świetlną, tak żeby były jak najmniejsze korki, żeby były te tak zwane zielone fale. Sterowanie oświetleniem ulicznym, tak żeby oszczędzać jak najwięcej energii. Tutaj ostatnim krzykiem techniki jest takie oświetlenie uliczne, że na przykład późną nocą, jak już sobie ludzie pójdą spać, żeby się te latarnie nie świeciły wszędzie tak samo mocno i dla oszczędności energii, ale jeżeli się trafi zapóźniony przechodzień, który o pierwszej w nocy wraca z imprezy, to jak on sobie idzie tą ulicą, to przed nim się latarnie zapalają, a za nim gasną. I to ma podobno też oszczędzać prąd. No co więcej, są, podobno już pracuje się nad takimi gadżetami jak zdalne mierzenie wypełnienia śmietników, tak żeby śmieciarki przyjeżdżały tam wtedy, kiedy trzeba, a nie według kalendarza, czyli żeby nie zabierały pojemników na pół pustych albo takich, z których już się przesypuje. No i na tym mniej więcej polega Smart City. Takie systemy już istnieją, ale kosztują straszne pieniądze i na razie wygląda to tak, że mogą sobie na to pozwolić metropolie tam od 500 000 czy od 1 000 000 mieszkańców w górę. Ale na PowerPolu wiceprezes do spraw innowacji i logistyki firmy Enea Operator, Wojciech Droszcz, mówił, że niekoniecznie, bo małe miasta też mogą z tej nowej techniki skorzystać. No może nie tyle dla rozładowywania korków, no bo tam takich korków nie ma, ale dla oszczędzania energii właśnie. No i jak duże miasta mają swoje, mają hasło Smart City, no to dla małych miasteczek ma być Smart Town. No to posłuchajmy, jak to ma wyglądać, no i przede wszystkim skąd ci mali mają brać na takie gadżety pieniądze.
Chcielibyśmy stworzyć taką podkoncepcję Smart Town, żeby wskazać na problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy mniejszych miast, a jednocześnie spróbować znaleźć rozwiązania, które pomogą im żyć bardziej efektywnie, energetycznie, a także bardziej komfortowo. I takimi rozwiązaniami na przykład są dynamiczne oświetlenia uliczek, efektywne oświetlenia przejść dla pieszych, jest mały transport zbiorowy, czyli nie w oparciu o wielkie środki komunikacji, a właśnie o małe elektryczne busiki, czy też w niektórych miejscowościach tramwaje wodne. Są to wreszcie systemy kompleksowego zarządzania inteligentnymi śmietnikami, czy też na przykład systemy dotyczące ławek w parkach, które jednocześnie mogą służyć jako powerbanki dla osób, które przesiadują tam, a akurat potrzebują naładowania swojego urządzenia elektronicznego.
Tak, na ile to są wizje i pomysły, na ile to są już takie dopracowane rozwiązania gotowe do wdrożenia?
Chcielibyśmy w najbliższym roku opracować już konkretną koncepcję, co można by zrobić w miastach poszczególnych wielkości, bo też wśród miast mniejszych oczywiście mamy zupełnie te malutkie, które mają 1000+ mieszkańców i są też miasta takie jak Siedlce, które mają prawie 100 000 mieszkańców i dla tych miast chcielibyśmy zaproponować różne rozwiązania, które przy wsparciu grupy kapitałowej Enea, a także przy wsparciu środków z funduszy europejskich i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju spróbować propagować w jakichś modelowych rozwiązaniach. Jeżeli to będziemy badać przez kilka lat w danym miasteczku i to będzie dobre, włączymy to do swojej oferty jako grupa kapitałowa Enea dla wsparcia dla samorządów lokalnych.
No właśnie o tym wsparciu, no bo w małych miastach, zresztą nie tylko w małych, tych średnich też liczy się każdy grosz. No ja powiem na swoim własnym przykładzie, że teraz jesteśmy pod dużym inwestowaniem na środkach unijnych i teraz przychodzi czas zaciśnięcia pasa i spłacania długów. Więc skąd brać pieniądze na to? Czy to będzie też właśnie w ramach programów rządowych, czy spółki energetyczne też będą mogły zaproponować jakąś współpracę, no nie wiem, tak żeby samorządy spłacały to w jakimś bardziej korzystnym dla nich okresie czasu?
Bardzo duże środki przewidział rząd na rozwój elektromobilności. W tym bardzo pojemnym, można powiedzieć, haśle elektromobilność również zamierzamy zawrzeć Smart Town i również z tych środków korzystać. Oczywiście grupy kapitałowe z punktu widzenia swojej marki, swojego pozytywnego odbioru, bo żyjemy tak naprawdę ze swoich klientów, którzy mieszkają w każdym i najmniejszym miasteczku i w tym bardzo dużym. Myślę, że finansowo się to zepnie, natomiast efektywność będziemy badać i wtedy zobaczymy, czy ten model będzie przekładany na większą liczbę miasteczek.
Zobaczymy, to taki powiew przyszłości, a na razie cieszymy się, że tu i ówdzie wymienia się świetlówki albo żarówki żarowe na LEDy. No, zawsze coś, zawsze tego prądu mniej zużyjemy.
Od czegoś trzeba zacząć. Dla Państwa Adam Białczak.
Wolna sobota.